Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś obchodzimy setną rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza. Z tej okazji zapraszamy Państwa do wysłuchania rozmowy z Szymonem Kuśmidrem, który jest reżyserem słuchowiska Wyszedł z domu. Zrealizowane przez Teatr Polskiego Radia Słuchowisko otrzymało w tym roku Grand Prix na 20. Festiwalu Dwa Teatry. Jaka jest historia powstania tego słuchowiska?
Historia jest bardzo długa, ponieważ gdzieś zaczęła się jeszcze w trakcie moich studiów, czyli dyplomu, który robiłem z Jerzym Jarockim pod tytułem Non-Stop Show. Był to montaż właśnie tekstów Różewicza i przy nim spotkałem się pierwszy raz z Tadeuszem Różewiczem. I on nam bardzo dużo rzeczy opowiadał o tych materiałach, które były związane właśnie ze scenariuszem Jarockiego. Tam w większości opierało się to właśnie o Wyszedł z domu. Chodzi również kartotekę i Białe małżeństwo i grupę Laocoona i inne fragmenty. Dzięki czemu udało nam się z panem Tadeuszem korespondować świątecznie kartkami pocztowymi. Po czym minęło sporo lat od dyplomu, kiedy planowałem razem z dyrektorem Teatru Stu podejść do tekstu właśnie Wyszedł z domu, żeby tam spróbować to zareżyserować. Troszkę się to rozeszło po kościach i myślę, że dobrze, że to był taki czas, koniec lat 90., gdzie może ten tekst nie był aż tak jaskrawie współczesny, jak jest teraz. Ale dzięki tej korespondencji z Różewiczem udało mi się zapytać go, co by było, gdyby monolog Gizeli, który w oryginale jest rok 1980, jest bardzo bliski nas, a to już były lata 90. Zapytałem, co by było, gdybyśmy podeszli do tego od innej strony. To znaczy, że rok 2050 jest bardzo bliski nas. Tutaj zapytałem o jedną rzecz, że mnie gdzieś zafascynował pewien fragment, można by powiedzieć, takiej Biblii gender.
Drugiej płci.
Tak, drugiej płci, w której jest coś, co już w końcówce lat 90. gdzieś zaczynało pobrzmiewać w społeczeństwie, w młodych ludziach przede wszystkim. Wykonałem jakąś taką, można powiedzieć, wstępną pracę związaną z kilkunastoma zdaniami z tamtej książki i zapisać te zdania dokładnie w rytmie Różewicza, w tym, co Gizela mówi. Wysłałem ten tekst do pana Tadeusza. On mówi, że on to obrobi. Naniósł tak naprawdę 2-3 zdania, troszkę poprawił i mówi, i to jest to coś, co pewnie by się zmieściło teraz. Tym bardziej, że w jednym z wywiadów Tadeusz Różewicz napisał tak. Wyszedł z domu, ja jakbym wyprzedził o wiele lat dyskusję o załamaniu się rodziny jako pewnego mitu, pewnej struktury komórki społecznej, pewnej konwencji obyczajowej. Przecież uważny czytelnik wyszedł z domu, może się doczytać, że ojciec nie ma w ogóle co przekazać swoim dzieciom. To nie dla efektu. Ojciec im błogosławi, wymiotuje i chce coś im przekazać. To był taki zaczyn, początek myślenia troszeczkę inaczej o tym tekście wyszedł z domu i o tych relacjach rodzinnych.
Czyli można trochę powiedzieć, że pan ingerował w jakiś sposób w ten tekst, skoro to pan zasugerował, żeby jednego jeszcze bardziej uwspółcześnić i odnieść się właśnie do drugiej płci.
No ja bym nie powiedział, że ingerował, ale zapytał, co by było gdyby, ponieważ świat idzie gdzieś do przodu. Tadeusz Różewicz przecież napisał ten tekst w 1964 roku, to minęło sporo lat. Bardzo się cieszę, że wtedy gdzieś się uśmiechnął do tego pomysłu. Później był moment, w którym pomyślałem o właśnie realizacji radiowej, a co za tym idzie, o nierozmnażaniu bytów radiowych. W związku z tym wszystkie postaci, które w tekście są ciotkami, milicjantami, pielęgniarzami, przypisałem staremu i młodemu, czyli grabarzom. Dlatego, żeby to oni opowiedzieli nam tę historię. Żeby to oni nas prowadzili przez meandry świata Ewy i Henryka. Dzięki temu w słuchowisku oni czasami są jakby komentatorami z punktu widzenia słuchacza, a tam, gdzie pojawiają się w środku, w akcji, nagle nam do tej akcji wskakują. kolejny element, który mnie fascynował, mianowicie ci grabarze, czyli to, co dzieje się na cmentarzu. Jakże współczesne dzisiaj. Dlatego chciałem, żeby to ci grabarze nas przeprowadzili przez tą historię. Różewicz w ogóle pisze poezją. Cały ten tekst jest jakby białym wierszem napisany. On ma swój rytm, swoje frazy. To wszystko jest w takim krzywym zwierciadle poezji podane jak u Szekspira, prawda? Przeglądamy się w krzywym zwierciadle. A to, że ten tekst jest poetycki, no to jeszcze dodatkowa rzecz. No a później jeszcze, że tak powiem, to jeszcze najważniejsze, że można było stworzyć obsadę praktycznie najlepszą z możliwych w tym czasie, jeśli chodzi o artystów, aktorów, którzy pracują przy mikrofonie, bo to też ważne.
Ale jeden był debiut, prawda?
Tak. A debiut to nawet dwa debiuty, bo dwa z debiuty. Jednej strony Karolina Honchera, która zagrała Gizelę, a z drugiej strony krakowski zespół Defli, który specjalnie napisał do tego muzykę. Bo myśleliśmy też równocześnie o tym, że będzie to muzyka do spektaklu teatralnego.
No właśnie, bo początkowo w jednym z wywiadów czytałam, że pan myślał o tym jako spektaklu teatralnym. I dlaczego?
Tak.
Co zaważyło na tym, że to jednak było słuchowisko i jakie mocne strony dzięki temu zostały uwydatnione?
Drugie podejście do tak zwanego realizacji było już w Teatrze Polskim. To znaczy prowadziliśmy rozmowy, żeby zrobić koprodukcję Teatr Stu i Teatr Polski. I właśnie na stulecie urodzin mieć spektakl w tej samej obsadzie grany i w Krakowie, i tu w Warszawie. Czasami przychodzi moment, no akurat tu też pandemia i tak dalej, wszystkie rzeczy, które są poza artystyczne, które no, nie udało się doprowadzić do tej koprodukcji i do powstania tego przedstawienia. Może dobrze, może to coś zaowocuje kiedy indziej, w inny sposób. Bo nagle radio dało zupełnie inne możliwości. Coś, co teatralnie jest skuteczne, w radiu nie jest skuteczne lub bywa mniej skuteczne. Natomiast radio daje szansę stworzenia takich przestrzeni, które grają na wyobraźni słuchacza. I tu udało nam się spotkać naprawdę świetnym teamem. Danuta Stenka, wymarzona, można powiedzieć, Ewa. Piotr Adamczyk, który z nią kiedyś grał tam w Chopinie, prawda, i w George Sand, kiedy oni się spotkali na planie filmowym, tutaj zapracował to zupełnie inaczej. Ta piaskownica radia i mikrofonu tego sitka daje olbrzymie możliwości. I z drugiej strony, jak mówię, Paweł Krucz i Andrzej Seweryn, młody i stary. Z jednej strony dyrektor, z drugiej strony kolega z teatru, którzy operują fantastycznie słowem przy mikrofonie i tworzą wieloznaczność słów. Potrafią tym operować, dać szansę wyboru słuchaczowi, aby oni na pewno o tym mówią, czy o czymś innym, że jest to wieloznaczne. Rafał Zewierucha z Karoliną z kolei to zupełnie inny team, młodość. Pracowałem już z nimi wcześniej, więc też udało mi się namówić ich do poprowadzenia roli w ten sposób, a nie zostawienie takiego carte blanche. No dobrze, to zróbmy coś z tymi postaciami. Myślę, że to też jest związane z tym, że każdy aktor, kiedy zagłębia się w Różewicza, widzi, jak wyporny jest ten tekst. Nie tylko wyszedł z domu, w ogóle Różewicz, który mówi o tylu tematach naraz. I myślę, że aktor jest zawsze przerażony, rany boskie, co ja tu zagram, co mam zagrać. I do tego zawsze potrzebny jest reżyser, który mówi, idziemy dwa kroki w prawo. Albo mówi, idziemy te 7 kroków w lewo i nas interesuje to. Wtedy aktor czuje się bezpieczny i rzeczywiście wnika w tego Różewicza właśnie w tym kierunku, który jest umówiony.
Pan miał od razu obraz w swojej głowie, że to będzie Danuta Stenka i że to będzie Piotr Adamczyk? Od razu
tak.
Pan wiedział?
Tak. Mhm. Ja pamiętam, jak się wykłócaliśmy z panią Małgorzatą Małaszko o obsadę. Powiedziała, tak, to jest obsada. Jeszcze myśleliśmy o wariantach, bo przecież nie wiadomo było, czy czas pozwoli wszystkim aktorom spotkać się w studio tego jednego dnia. I szukaliśmy też wariantów, ale ten dla nas był absolutnie najlepszy.
O czym jest w ogóle Wyszedł z domu? Bo może nie każdy jest zaznajomiony jeszcze z
Wyszedł z
tym
domu.
Utworem.
Właśnie jest o rozpadzie rodziny w jakiś sposób. To znaczy jest o tych starych, którzy tak naprawdę nie mają nic specjalnie do powiedzenia młodym, ale jest o takim, ja bym to nazwał takim perpetuum mobile związku między mężczyzną a kobietą. Pierwszy monolog Ewy to moment, w którym kobieta jest kompletnie rozbita. nie ma swojego uzupełnienia. To uzupełnienie zniknęło. Henryk wyszedł. Nie ma. Jest bezradna, słaba, oczekująca na coś, co ją dopełni, a nie ma tego dopełnienia. Henryk wraca. Zostaje przez Ewy jakby doprowadzony do równowagi psychicznej, fizycznej. Przywrócony do życia, do rodziny. Ale jak już jest i staje na nogach, to w tej kobiecie budzi się modliszka, która znowu chce go zdominować, zjeść. I góruje nad nim we wszystkim, co tylko możliwe. To, co mówi do Gizeli, mówi, tatuś będzie tym, czym był. To znaczy nikim. Ma zrobić to, to i to. I kiedy ta kobieta praktycznie już go chce zjeść na nowo, no jakby nie było, Henryk ucieka znowu wychodzi z domu. To jest tragikomedia. Albo komediodramat. W zależności, gdzie postawić akcent. Pamiętam, jak jeszcze Tadeusz Różewicz mówił właśnie w trakcie naszego dyplomu z Jarockim rozmawiając, że tak jak Gilgud mówił, że w każdej sztuce teatralnej czy filmie powinno być 25% miłości, 25% poczucia humoru, następne 25% decyduje, czy mamy do czynienia z tragedią, dramatem, farsą, komedią, komediodramatem, kim dramatem komediowym. Te 25% decyduje, następne. To zależy od reżysera, od autora, od myśli, która jest i od aktorów.
I pan gdzie chciał postawić ten akcent?
To jest przede wszystkim tragikomedia.
Być może są słuchacze, którzy słuchając tego słuchowiska zaśmieją się?
Myślę, że w paru momentach na pewno radzę nie słuchać przy kolacji. Tam w szczególności w ostatnie fragmenty, jak Henryk błogosławi dzieciom i usiłuje coś przekazać. I jak pojawia się wiadro.
Nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, ale współcześnie jest trochę jakieś takie przekonanie, że mamy problem z budowaniem relacji, z trwałością relacji. Więc czy ta aktualność też tego tekstu Różewicza może się właśnie na to przełożyć, że my po prostu w tych relacjach gdzieś jesteśmy zagubieni czasem.
Tak, ale to jest ten cudowny, niezrozumiały, nieprzyczynowo-skutkowy człowiek. My jesteśmy w stanie w każdej chwili znaleźć się po ciemnej stronie i nawet nie wiadomo dlaczego. Że w nas, w człowieku drzemie też ta ciemna strona. To jest i przerażające, i fascynujące, że nas się nie da opisać. Dla mnie fascynujące jest również to, że popełniamy błędy i tak naprawdę na błędach się uczymy. Na sukcesach nigdy się nie nauczymy, bo sukces nie daje kierunku. Porażka daje szansę na to, że wiemy, o, tak raczej nie.
A co było najtrudniejsze, jeszcze wracając do formy dźwiękowej, z takim zwizualizowaniem pewnych rzeczy? Bo to słuchowisko jest, powiedziałabym, bardzo rozwinięte pod względem różnych rzeczy, które dzieją się dookoła, jak nie jest tylko skupione na tekście.
Tak.
I mam tutaj na myśli, może tutaj nakreślimy słuchaczom, taki filmik, który realizował też Polskie Radio, gdzie Piotr Adamczyk owinięty jest kawałkiem prześcieradła bodajże?
No nie, szalik, ma taki szalik, ponieważ postać w tekście jest zawinięta bandażem, ale to sobie Piotr wymyślił, on już to gdzieś tak na bazie trenowania w domu. Myślę, że wymyślił sobie, że to fajnie będzie brzmiało, że to zadziała na wyobraźnię, kiedy mówi się wtedy, kiedy na ustach mam bandaż, prawda? To znaczy pewien świat dźwięków gdzieś wymyśliłem na starcie i wiedziałem, że to zrobimy, że na pewno musimy mieć spodnie, które gdzieś tam w tle brzmią, jak opowiada Henrykowi o tych spodniach, prawda? Że gdzieś to jest sensualne, kiedy mówimy o sosach, kiedy mówimy o tym mięsiwie, kiedy spożywamy tą zupę, która tam jest gdzieś w finale, kiedy tą zupą pluje Beniamin. Ale to jest też zasługa Pawła Szalińskiego, realizatora, z którym rozmawialiśmy na ten temat, że jeżeli słuchacz będzie słuchał na słuchawkach, a zachęcam do słuchania tego na słuchawkach, to stary i młody, kiedy komentują to, co dzieje się w wyobraźni widza, czyli między bohaterami, mamy z tyłu głowy, czyli jakby z punktu widzenia słuchacza. Kiedy wchodzą w akcję, to mamy ich przed sobą. Znaczy, że myślimy dźwiękiem w ogóle. To jest możliwe w radio. Tego nie da się zrobić w teatrze.
Tak. I na koniec chciałabym pana zapytać, ponieważ dzisiaj wspominamy Tadeusza Różewicza z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Jakim on był człowiekiem dla pana, z pana perspektywy?
Trudno powiedzieć, bo z jednej strony wytwarzał pewien dystans i był schowany w sobie. Bardzo nieśmiały. Z drugiej strony, jak słuchaliśmy go jako grupa studentów czwartego roku, kiedy zaczynał wchodzić w dyskurs z Jerzym Jarockim, to na poziomie intelektualnym było nieosiągalne dla nas. Myśmy tylko słuchali. Natomiast te rozmowy były cudowne. Z jednej strony myślę, że Tadeusz Różewicz przez swoje Radomsko był strasznie regionalny, ale w tej regionalności był paneuropejski, można powiedzieć, światowy. Pamiętam, jak w czasie dyplomu mówił: panie Szymonie, proszę pamiętać, że tam pan mówi, bo to dzieje się w ciele, a może w ciele? I to słowo w ciele już było dwuznaczne. A mówi, ale pan jeszcze znajdzie tam inne rzeczy pod spodem, które ma słowo w ciele nam coś zasugerować. Proszę badać wyporność tekstu. Wspaniały człowiek, myślę, że nierozpoznany, niezgłębiony. Przyjdzie pewnie jakiś moment, kiedy ktoś odważy się zrobić na przykład film o Tadeuszu Różewiczu albo w ogóle o trzech braciach Różewiczach. To jest mierzenie się naprawdę z Himalajami.
Moim gościem był Szymon Kuśmider, reżyser Słuchowiska Wyszedł z domu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Warto też wspomnieć, że Tadeusz Różewicz jest jednym z literackich patronów tego roku. Narodowe Centrum Kultury z tej okazji ozdobiło warszawską patelnię muralem, który poświęcony był tegorocznym patronom, m.in. Tadeuszowi Różewiczowi.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.